Miałem bardzo dobry jacht i dużo szczęścia, dlatego zwyciężyłem w bitwie o Gotland. Mirosław Zemke, żeglarz z Elbląga, opowie dziś Państwu, jak udało się tego dokonać. Zapraszam, Anna Rębas, zaczynamy. Dlaczego tylko jeden żeglarz ukończył regaty samotników przez Bałtyk, a innych 20 zrezygnowało? Porozmawiam o tym z dyrektorem regat, kapitanem Krystianem Szybką i jedynym, który dopłynął do mety bitwy o Gotland, Mirosławem Zemke. Trasa regat to Górki Zachodnie, Gotlandia, Górki Zachodnie. Całość non-stop do przebycia minimum 500 mil morskich. Start miał miejsce 10 września. Połowa zrezygnowała, a do mety dopłynął tylko jeden. Było też jedno zatonięcie jachtu w okolicach Władysławowa. Żeglarz ze Szczecina na szczęście został uratowany. Oddajmy głos zwycięzcy.
Fala na Bałtyku w tamtym czasie na pewno była wielka, bo ona była, rozwiewało się od 3 dni. Było po sztormie, ona była długa, ona miała, była wysoka.
Kiedy doszło do tych zatonień?
Tak, miało 30 węzłów w porywach i to nie są warunki, które, że tak powiem, sprzyjają takiej swobodnej żegludze. Na jachcie Loksa, który, no, to jest mały jacht, tak? To jest mały jacht.
Żeglarza ze Szczecina?
Tak jest. To jest mały jacht, który, niski jacht, bardziej bym powiedział, że jacht zatokowy niż morski. Jak w momencie, kiedy panowie płynęli na południe półwiatrem, to ta boczna fala miała prawo przewrócić ten jacht, pochylić ten jacht do poziomu wody.
Nie było żadnego błędu.
Nie, to jest normalna rzecz.
Oczywiście.
Normalna rzecz, jacht się przytulił na moment do fali, jacht jest jachtem regatowym, puścił maszt. Normalna rzecz, że on się złamał. Lepiej, żeby się jacht złamał, niż jacht by się miał, że tak powiem, przewrócić do góry nogami. Nabrało się trochę wody. Nie znam szczegółów, nie chcę się wypowiadać. Kolega podjął taką decyzję, jaką podjął. Na pewno słuszną, bo jest uratowany. Jacht to jest tylko jacht.
Tak? Przeżył pan kiedyś taką wywrotkę?
Nie miałem... Nie wiem, jakie użyć słowa, takiej przyjemności, czy takiej...
Okazja to na pewno niedobre
takiej
słowo.
Okazji, tak. Nie miałem takiej okazji, ale... I już niejednokrotnie płynąłem w takich warunkach, gdzie obawiałem się takiej sytuacji.
Bitwę o Gotland jakoś podsumujemy, to na pewno pan się cieszy, no bo tak, po pierwsze, puchar w pana ręce trafia. I to jest jednak wielka satysfakcja dla pana, bo to już jest po raz drugi.
Drugi raz puchar, no ja mogę powiedzieć tak, nic bym nie zrobił, gdybym nie miał takiego jachtu, jaki miałem, tak? To nie jest mój jacht, to jest jacht kolegi. To jest jeden z najlepiej wyposażonych jachtów, jaki pływa po polskich wodach, tak? Tam mamy praktycznie wszystko, co jest potrzebne, tak? Ja powiem tylko pani tak, żeby... Ja miałem przez 3 dni ciepło, ja miałem ogrzewanie włączone, ja miałem autopilot, który działał praktycznie... Ja przez cały rejs sterowałem za 20 minut. Autopilot jechał cały czas swoje. To tylko potrafi ten docenić, to płynie, że nie musi człowiek sterować. Nawet na spinakerze w nocy, pierwszej nocy nie sterowałem, sterował autopilot. Także
ale to jest... inni żeglarzy też to mieli, panie Mirku. To nie jest tak, że tylko pan miał autopilota.
Tak. Z tym, że droga pani, jest tak, że o, na przykład polet, tak? Autopilot mu z jakiegoś powodu wysiadł, zakręcił się spinakiem naokoło masztu i musiał na początku regat kolega Jacek zjechać do Władysławowa po wszystkim, tak? Władek, ten, Jurek Matuszak.
Jacek
Zieliński. Tak, ale Jurek Matuszak jechał na autopilocie, przywiało, tak? Przywiało na genakerze, genakera mu powiało, z wielkim trudem zwalił tego genakera, żeby się nie wycofać jeszcze pierwszej nocy, tak? A ja przeskoczyłem kilkanaście mil za mną była burza do 30 węzłów, a ja sobie spałem, jechałem jak trzeba, tylko dlatego, że byłem z przodu. Także ja bym nie demonizował tutaj mojego osiągnięcia, wręcz odwrotnie. Ja miałem bardzo dużo szczęścia.
I dobry jacht.
I bardzo dobry jacht, który No przecież nie oszukujmy się, jeżeli na morzu wyje wiatr, tak? Jeżeli fale są takie, jakie są tłuką, to ktoś te fale, ten wiatr musi wziąć na siebie, przecież nie żeglarz, tak? To jak bierze na siebie? To jego konstrukcja, jego możliwości nautyczne są najważniejsze. Żeglarz potrafi to wykorzystać albo nie.
Pan wykorzystał, gratulujemy.
Tak się stało.
Gratulujemy. Pierwszy na mecie, jedyny na mecie Mirosław Zemke z Elbląga.
Tak, z Elbląga i tutaj pozdrawiam wszystkich kolegów żeglarzy z Elbląga, nie tylko.
Elbląg pod wodą trochę teraz, ale
no,
trochę
wczoraj, przedwczoraj był pod wodą, już wczoraj było już lepiej, także nie jest tak źle.
W czasie powrotu z regat, bitwa o Gotland, kapitan Artur Burdziej nadał sygnał wezwania pomocy z jachtu Loksa. Jacht znajdował się około 17 mil morskich na północny wschód od Władysławowa, relacjonował kapitan Krystian Szybka i jednocześnie dyrektor i organizator regat Bitwa o Gotland. Udało mi się poprosić o krótki komentarz pana dyrektora. To chyba była najbardziej dramatyczna bitwa o Gotland w tym roku, w tej odsłonie. Pamięta pan jeszcze takie wypadki, kiedy do mety przypłynął tylko jeden żeglarz, a po drodze no też sporo się działo, zwłaszcza w weekend, kiedy dostaliśmy informację, że toną żeglarze, to znaczy konkretnie jachty. Żeglarzom nic się na szczęście nie stało. Pan jako dyrektor tej całej imprezy Bitwy o Gotland, morderczych, trudnych regat, ma swoją opinię na ten temat.
Można tak powiedzieć, dlatego że nawet jak w pierwszych regatach Bitwy o Gotland ścigaliśmy się we dwójkę z Jackiem Zielińskim, to obaj dopływaliśmy. A w tym przypadku ponad 20 żeglarzy stanęło na starcie i na mecie zameldował się tylko jeden. No, dramat miał swoje różne wymiary w tych regatach. Od dramatów typowo związanych z podejmowaniem przez żeglarzy decyzji o tym, że muszą się wycofać, mając jeszcze sprawny jacht i będąc na siłach żeglować dalej, musieli podjąć decyzję opartą o rozsądek i troskę o własne życie i zdrowie. No po dramatyczne chwile związane z tym, że dwóch żeglarzy wzywało pomocy. Jeden miał bardzo poważny problem techniczny, złamany ster, co oznacza praktycznie utratę kontroli nad jednostką, co na wysokiej fali jest niebezpieczne, a drugi już bezpośrednio jego życie było zagrożone, gdyż łódka po przewróceniu przez falę i złamaniu masztu zaczęła nabierać wody i tonąć. Więc no tutaj było bardzo niebezpiecznie, ale no bardzo sprawna akcja jednostek ratunkowych. Z naszej strony bardzo skoordynowana informacja dla nich, żeby wiadomo było, gdzie szukać, o co chodzi i tak dalej, więc to wszystko się skończyło dobrze. No i wszyscy już wrócili do domów, a to było najważniejsze, żeby każdy cało i zdrowo zakończył ten wyścig.
Ale jacht żeglarza ze Szczecina niestety zatonął.
No tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że tu sprawę przejmuje już później Urząd Morski i Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich w bezpośredniej relacji z armatorem. Tam były informacje, że ten jacht najpierw dryfował, następnego dnia samolot patrolowy na tym terenie nie stwierdził go na powierzchni, więc wydaje mi się, że zatonął. Jak jest naprawdę, no to już określą fachowcy. Wrócił do nas tylko żeglarz bez jachtu, to jest pewne.
Co tak naprawdę spowodowało takie trudności? Pogoda właśnie? Sztormy? Trasa jest zawsze ta sama, prawda? Łódki są tak samo zawsze dobrze przygotowane, żeglarze są dobrzy w tym, co robią. To są najlepsi żeglarze, którzy startują do Bitwy o Gotland. Co w takim razie się dzieje, że dopływa jeden, a już właściwie można powiedzieć po starcie okazuje się, że połowa się wycofuje?
No ten wyścig ma, te nasze regaty mają kilka poziom, kilka takich elementów, tych filarów tej trudności i tej wyjątkowości swojej. Trasa, samopływanie solo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my bardzo dużo wagę przywiązujemy do tego, żeby sprawdzić każdego żeglarza. Każdy przechodzi inspekcję, każdy jacht przechodzi inspekcję. Wyposażenie wymagane przez nas do startu jest bardzo wysokie. Chyba żadne regaty w Polsce aż tak wysokich wymagań nie stawiają. Natomiast no my, pomimo że bardzo dużo przykładamy organizacyjnie wagi do bezpieczeństwa, do zabezpieczenia tych żeglarzy na trasie, to no, jest jedna rzecz, na którą nie mamy zupełnie wpływu, to jest pogoda. Przewidywania na dzień startu, na odprawie żeglarzy wskazywały, że w środę będzie trudno. Wskazywały to, że w środę będzie silnie wiało z południa. czyli wskazywały na to, że trzeba było się jak najbardziej śpieszyć, żeby jak najszybciej być w rejonie mety, zanim ten silny wiatr przyjdzie. Natomiast no, z dnia na dzień później ta prognoza się pogarszała. Jak żeglarze już byli na trasie, to każda kolejna prognoza, która przychodziła tam co 6-12 godzin, ona się pogłębiała aż do tego, czego nikt się nie spodziewał, że będzie w zasadzie w prognozach tych ostatnich już, które się sprawdziły zresztą do tej pory, do 12 stopni skali Beauforta, czyli huragan.
Ma pan niedosyt jakiś, jeśli chodzi o tą bitwę o Gotland tegoroczną?
Nie. Nie mam niedosytu, dlatego że no, zadziałała ta maszyna, którą od lat budujemy i rozwijamy. Czyli skończyło się bezpiecznie. Skończyło się tak, że wszyscy wrócili cali i zdrowi.
Na to no, stawialiście. O tym bezpieczeństwie mówił pan przed rozpoczęciem i to zadziałało faktycznie.
Dokładnie. No, niestety nie wszystkie jachty wróciły z tej podróży, ale no, to każdy żeglarz, regatowiec pełnomorski musi mieć kalkulowane, że takie ryzyko jest. Natomiast dopóki są straty w sprzęcie, a nie ma strat w ludziach, to znaczy, że wszystko jest okej i te nasze starania mają sens i to, że ci żeglarze się przygotowują indywidualnie tak dobrze, to ma sens. I także nie czuję niedosytu. Zresztą żeglarze też, pomimo że sportowo wyszło jak wyszło, są bardzo zadowoleni z tego, co się działo i jest dobrze.
Dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę i do przyszłego roku.
Dziękuję bardzo i dziękuję Radiu Gdańsk, że jak co roku jest z nami. Pozdrawiam.
To nie jest tak, że nagle coś się stało. Wszystko było przewidziane, wszystko było wiadomo od początku. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, już 2-3 dni przed startem było wiadomo, że idzie z zachodu mocny sztorm i że ten sztorm powinien dotrzeć, że tak powiem, do naszych wybrzeży, do tego fragmentu Bałtyku, po którym będziemy żeglowali w granicach środy. Z czasem wiadomo było, że to będzie środa wieczorem. I taka była informacja dwa dni przed prognoza, taka była przed dwa dni przed startem, dzień przed startem i w momencie startu ona była potwierdzana. W związku z powyższym praktycznie wszyscy zawodnicy, którzy startowali, wiedzieli, że mają na pokonanie tej trasy, żeby nie dostać się w szpony sztormu, 3,5 doby. I te 3,5 doby, może nawet niecałe 3 doby i 6 godzin. I każdy kalkulował, wyrobimy się, czy się nie wyrobimy. Warunki były takie na morzu, że większość jachtów startujących miała szansę, i to niemałe, żeby po prostu w tym czasie się wyrobić. Dlatego wszyscyśmy wystartowali. Oczywiście wszyscy mieli, że tak powiem, z tyłu głowy takie przeświadczenie, że jak się nie wyrobimy, no to się gdzieś tam schowamy, jeżeli będziemy sztormowali. To normalna rzecz na morzu. Płyniemy we wrześniu, trudno się spodziewać pięknej pogody, tak? Ja gdy robiłem sobie, że tak powiem, taki tracking przed startem, liczyłem na to, że ta bitwa będzie nieco szybsza niż w ubiegłym roku, jeżeli oczywiście się nic nie stanie nieprzewidywalnego albo takiego, co by w sposób zasadniczy musiało zmienić plany. I się tego trzymałem. Faktem jest, że już od pierwszej nocy udało mi się zrobić taką przewagę nad kolegami, że straciłem ze wszystkimi łączność. I dopływając do wyspy Gotland, ja już byłem poza zasięgiem radia, poza zasięgiem telefonów i nie wiedziałem, co się dzieje. Owszem, później jak jechaliśmy naokoło Gotlandu, telefony zaczęły działać, bo wiadomo, internet i telefony działają tam, w okolicach powiedzmy 5, 8, 10 mil od brzegu. I ta informacja była. Faktem jest, że ona była szczątkowa, bo ja jedynie SMS-ami potwierdziłem to, że u mnie jest wszystko w porządku i otrzymałem jedną prognozę pogody, którą przekazywał SMS-em organizator regat.
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Kapitan został podjęty na pokład śmigłowca ratowniczego SAR, a tonący jacht ze złamanym masztem niestety został w morzu. Well, my eyes are closed, but my heart's on fire, because the clock is approaching the midnight hour. I leave my window open, all the lights are out. From the dark this night comes the lightest shout. W naszej audycji wracamy do rozmowy z Mirosławem Zemke, który wygrał tegoroczną bitwę o Gotland i jako jedyny żeglarz ukończył te regaty. Już przed startem, mówił pan Mirosław, wiedzieliśmy, że z zachodu idzie sztorm i powinien dotrzeć na Bałtyk około środy. W sumie normalna rzecz na morzu, sztorm we wrześniu. Trudno się było jednak spodziewać takiego obrotu sprawy, mówi Mirosław Zemke.
Byłem zdziwiony, jak otwierając komputer już na północnej części Gotlandii, zauważyłem, że weszły dwa jachty do Brunswick, tak? I potem ktoś wszedł do Visby, też dwa jachty chyba weszły do Visby. Byłem nieco zdziwiony, mówię dlaczego. Nic nie świadczyło wtedy z mojego punktu widzenia, z tej wiedzy, którą miałem, bo ja też odbierałem sobie pogodę na Zigripie i ta pogoda praktycznie się potwierdzała praktycznie w 99% czy w 100% do tej, którą mieliśmy przed wyjazdem. W związku z powyższym ja jechałem na pewniaka w to, co się dzieje.
Co pan pomyślał? Dlaczego te jachty przerwały regaty?
Oj, nie spekulujemy.
Ale to mogły być pewnie techniczne rzeczy, skoro pogoda w porządku.
Mogły być techniczne rzeczy, ja o tym nie wiedziałem, bo nie miałem łączności. Nie dzwoniłem, bo to wiadomo, na morzu każdy podejmuje decyzje i one są nieodwołalne, tak? Każdy bierze odpowiedzialność za swój jacht, za swoje życie, za kolegów i tutaj nie dyskutujemy w tym temacie.
I płynął pan dalej. Płynął pan Gotland, tak, i wracał pan.
Tak, jak już ostatnio...
Ile czasu panu to zajęło, dopłynąć do Gotland?
Do Gotlandii ja jechałem o godzinie gdzieś tak 10 rano w poniedziałek. Byłem na wysokości południowego skraju, południowego przątka Gotlandii.
Jak się panu to udało? To szybko.
Nie, to wszyscy jechali, ja byłem tam gdzieś jakieś 8, 10, może 15 minut nad kolegami i wiatr był bardzo sprzyjający. Wszyscy jechaliśmy od momentu startu na spinakerach praktycznie. W nocy tam koledzy, wiem, że z tyłu zwalili spinakery, bo przyszło uderzenie wiatru. Ja tego uderzenia wiatru już nie dostałem. Ja jechałem do godziny 9.40 na spinakerze, do zwrotu przez rufę, który musiałem zrobić, żeby pójść dalej, już bardziej na północ. Całe szczęście, że zwaliłem tego spinakera, bo za chwilę przyszedł wiatr już 30 węzłów i jazda na genule nawet była szybsza i bezpieczniejsza w tym momencie. Tak? Także tam odjeżdżałem cały czas do przodu. Oczywiście sytuacja była taka, że cały dzień i noc objeżdżałem Gotland i będąc na wysokości koło 5 rano w portu Harwik, już po wschodniej stronie.
We wtorek.
To już był wtorek, tak, rano. Już nie miałem. Wtedy zobaczyłem ostatni raz informację, co się dzieje z pogodą, co się dzieje z kolegami, jeżeli chodzi o trackera. Tak, na Yellow Bricku to widziałem, gdzie kto jest. I to był mój ostatni kontakt, że tak powiem, z rzeczywistością, która się działa na morzu. Z moimi kolegami, których widziałem po prostu, gdzie są, tak?
I linię mety przekroczył pan dokładnie?
W środę o godzinie 12.13, po 3 dobach i 13 minutach.
Został pan zwycięzcą, pewnie się pan ucieszył. I co dalej się dzieje? Co robi dalej żeglarz Mirosław Zemke? Jedzie do domu, zostawia jacht, klaruje, mówi do widzenia i przyjeżdża na oficjalne zakończenie. Kiedy się pan dowiedział, że te regaty zaczynają mieć taki dosyć dramatyczny przebieg, że dwa jachty się przewróciły, jeden zatonął, w sobotę akcja ratownicza z udziałem SAR. No koniec, no i nikt do tej mety nie dopłynął.
Informacje przekazywane są dość powierzchowne i nie do końca zawsze one się pokrywają z tym, co się tak naprawdę dzieje.
Ale w sobotę dostaliśmy taką informację, że dzieje się na morzu źle.
Sobota już było po wszystkim, tak? Proszę zwrócić uwagę, że start był w niedzielę o 12. Czas potrzebny do pokonania trasy to były 3-4 dni. Dobrze, dla najwolniejszych jachtów niechby to było 5 dni. Czyli jesteśmy środa, czwartek, piątek. Powinni wszyscy już być, tak? Ponieważ tam na wysokości jeszcze Gotlandii, południowego skraju Gotlandii, ale już jakieś 30-40 minut Gotlandii, czy 50 nawet minut Gotlandii, dotarła do moich kolegów informacja. Do mnie ta informacja nie dotarła, że ten sztorm, który ma przyjść na trasę w środę wieczorem, będzie o 12 godzin szybciej i że nie będzie w granicach 40-50 węzłów, tylko będzie w granicach 50-60 węzłów. Oni nie mogli podjąć innej decyzji. Oni musieli pojechać, musieli się skryć, tak? Oczywiście każdy podejmuje decyzję samodzielnie i kalkuluje, co zrobi, tak? Ale nikt rozsądny, jak nie musi, nie pcha się, że tak powiem, w sztorm, w oko sztormu, jak w jakim celu, w jakim imieniu? Po to, żeby się zmęczyć, po to, żeby zniszczyć sprzęt, po to, żeby zostać, że tak powiem, stanąć na skraju? Po co? Panowie podjęli bardzo słuszną decyzję schronić się w porcie. Gdybym był razem z nimi, zrobiłbym to samo, tak? Ponieważ ja tego nie słyszałem, ponieważ ja byłem wtedy już jakieś 40 albo 50 mil bardziej na zachód, tak? Odległość do portu w Kłajpedzie i do portu w Gdyni była, no może nie taka sama, ale podobna. Z mojego punktu widzenia nie mogłem zrobić inaczej, nie zrobiłem. Tym bardziej, że ja nie wiedziałem, że ten sztorm idzie. Zresztą, gdyby ten sztorm mnie złapał, to tak samo bym się po prostu wycofał, włączył silnik i schował, żeby nie niszczyć sprzętu, jechał dalej.
Słyszał pan o tych wypadkach, o tym zatonięciu jachtu żeglarza ze Szczecina, o tym podejmowaniu go przez służby ratownicze?
Tak, słyszałem, ale to już była sprawa piątek, sobota, niedziela, tak, gdzie główne uderzenie już sztormu przeszło. Praktycznie te główne, żeby było jasne, te zapowiadane przyspieszenie sztormu nie przyszło. Tak? Wiatry huraganowe na mojej trasie i na tej trasie, którą pokonywali uczestnicy regat, nie przyszło, tak? Bo Morten Bogacki, który jechał za mną tam powiedzmy te najpierw 4, potem 6, potem się okazało praktycznie 12 godzin, też tego wiatru nie uzyskał. Oczywiście, że dostał uderzenie sztormu w granicach tam 40 węzłów, ale to było powiedzmy przez 3-4 godziny. Dla jego jachtu i dla jego osobiście to było bardzo, bardzo dużo. No, dał sobie radę, znaczy tylko o profesjonalizmie sprzętu i człowieka, a moi koledzy inni, którzy popłynęli do Kłajpedy, którzy zostali w Harwiku, czy zostali w Wisby, po prostu przeczekali te uderzenie wiatru w portach, także to było bardzo bezpieczne, bardzo rozsądne zresztą i chwała im za to, że potrafili to zrobić, tak?
Ale tak zastanawiamy się tutaj z kolegami, że to jednak no nie jest codzienna sytuacja, że jeden żeglarz dopływa do mety w bitwie o Gotland. Chyba pierwsza taka bitwa, kiedy faktycznie tylko jeden żeglarz, czyli pan, dopłynął.
Tak, to się stało.
No. Przecież nie było jakiejś wielkiej nawałnicy.
Nie było wielkiej nawałnicy. To była po prostu zwykła, taka solidna żeglarska robota przy wietrze 6, przynajmniej ja płynąłem w wietrze 6 do 7 w skali Beforta, gdzie nie cały czas, ale tam w tych największych porywach i to było do zrobienia przez każdego. Także moi koledzy bez problemu by to zrobili. Powtarzam, gdyby nie zapowiedź tego huraganowego wiatru, który miał przyjść szybciej, to najprawdopodobniej większość jachtów by poszła, nie licząc tych, którzy mieli problemy techniczne, tak?
Posłuchali prognozy po prostu.
Tak, zrobili słusznie. Była prognoza taka, jaka była. Schowali się w porcie i zrobiłbym dokładnie to samo.
Tak to właśnie wyglądało w tym roku. Wrześniowe regaty samotników na Gotlandię już za nami. Nie były typowe, przyznacie państwo. Dlatego też zdominowały moją dzisiejszą audycję. A za tydzień wrócimy na pokład Zawiszy Czarnego, bo w sobotę skończył się czwarty Onco Race i prawie 30 osób bezpiecznie wróciło z Karlskrony do Gdyni. Zapraszam więc już za tydzień, bo jest o czym opowiadać. A dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.